Oficjalnie zaczynamy spotkanie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Wypiszcie swoje odpowiedzi na czacie, bo to będzie miejsce, na którym będziemy się komunikować. Wy będziecie pytać, zadawać swoje pytania, ja będę je zadawać do Bartka. Ja oczywiście mam swoje pytania. Spotkanie jak zwykle zaplanowane jest na około godzinę. Będzie nagrywane, więc będziecie mogli do tego wrócić. I prosimy, nie bójcie się pytać, zadawać swoje pytania, bo my tutaj po to jesteśmy. Bartku, w takim razie zwracam się już do Ciebie. Wiem, że za chwilę nie będę mogła Ci przerwać, bo Ty zawsze jak się rozkręcasz, to ja nie mam szans. Ale powiedz mi proszę, opowiedz o sobie. Opowiedz, co to się stało, że Ty się w tym IT znalazłeś i czemu tak długo tam już jesteś?
No, witam, ja nazywam się Bartosz Jarek i pracuję w IT, tak jak już mówiliśmy, tam pewnie z 9 lat. Jak to się stało, że ja jestem w IT? Wydaje mi się, że jakieś takie naturalne predyspozycje do tego troszeczkę, z tego względu, że ja od małego tam jakieś, lubiłem takie tematy takie, jak coś działa, coś tam zniszczyć, prawda, gdzieś tam zobaczyć do środka, no więc było pewne, że raczej po moich ocenach w podstawówce już było od razu pewne, że raczej humanistą nie zostanę, raczej gdzieś tam coś bardziej technicznego, tym bardziej, że mój tata też jest inżynierem, więc może dlatego tak to było. No ja zawsze się fascynowałem telefonami komórkowymi i tym, żeby zobaczyć, jak one tam działają. Zaczęło się oczywiście od gierek na telefon, a skończyło się na tym, dlaczego to tak działa i w ogóle, że ten internet tam jest i w ogóle, nie? Takie rzeczy. Może już, no jeszcze aż tak młody nie jestem, żeby żyć w czasach, kiedy ten internet był tak bardzo dostępny, ale zawsze mnie to tak fascynowało, co tam z tymi telefonami. No i tak jakoś się stało, że trafiłem do klasy matinf po prostu w liceum, no i dalej już poszło, no bo sobie po matematyczno-fizycznej klasie, no to co robić innego. A że technologie i świat cyfrowy zaczął nas otaczać dookoła, no to już naturalne stało się to, że gdzieś tam sobie pójdę w tym kierunku. Myślałem o budownictwie jeszcze w pewnym momencie, składane papier na budownictwo, ale skończyłem. Na telekomunikację, na budownictwo i tak się złożyło, że dostałem się z pierwszej klasy na telekomunikację, więc stwierdziłem, dobra, no tak już jest, 3 lata, no nie wiem, 3 miesiące wakacji, no to idziemy na telekomunikację. No i tak to się zaczęło.
Super, no i zostajesz na dłużej, tak jak mówiłeś. No powiem Ci, że ja też jestem pod matfizinf, ale jednak na informatykę nie poszłam, czego w sumie żałuję. Fajnie byłoby się cofnąć te 11 kultury, jeszcze więcej lat, 15 lat i zdecydować na nowo, ale całe szczęście mamy możliwość w pewnym wieku, nawet mając 30, 40, 50, a nawet 60 lat, przebranżowić się do tego IT. No i my też o tym trochę mówimy w Future Colors, no bo kim ja jestem? Ja się nazywam Paulina Brudka i pracuję w Future Colors, czyli w Szkole Programowania i Kompetencji Cyfrowych całkowicie online. Drodzy uczestnicy, ja nie wiem, czy wy byliście na naszej stronie, czy może po prostu kliknęliście w reklamę, dlatego pozwólcie, że wam powiem, czym my się zajmujemy. My przede wszystkim uczymy was programowania i wszystkiego, co może wam się przydać w IT. Jeśli chcecie się przebranżowić albo zdobyć nowe kompetencje, zapraszamy na nasze szkolenia, które już od ponad pięciu lat tworzymy dla was i one są dostosowane do wymagań rynku pracy. Nasi partnerzy, którzy później również zatrudniają naszych absolwentów, dają nam znać, czego poszukują i co taki absolwent powinien umieć, żeby znalazł pracę jako junior. Także szykujemy wam super szkolenia prowadzone przez najlepszych mentorów, którzy nie tylko są doświadczeni, ale są też pasjonatami i lubią to, co robią, więc zarażają was tą dobrą energią. No i my dodatkowo chcemy wam pomóc wybrać szkolenie, czyli u nas to się nazywa bootcamp, bo jest to intensywna nauka, całkowicie online, powtarzam, więc możecie łączyć to z pracą, ze studiami, więc doradzamy wam i ten webinar jest też trochę po to, żebyście dowiedzieli się, czym to IT jest, żebyście przemyśleli, czy to jest ścieżka dla was, a może coś bardziej was zainspiruje. Z nami możecie wybrać szkolenie, zapisać się na jedno z nich, możecie zrobić test kompetencji i sprawdzić, czy IT jest dla was. Zachęcam was do tego, żebyście kliknęli w czerwony przycisk na górze i zrobili sobie ten przycisk. Oczywiście nie powiem wam, możesz zostać front-end developerem, możesz zostać testerem, ale podpowie wam, czy macie umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania trudnych problemów, głównie logicznych, Więc to może być taki ciekawy pierwszy krok do tego, żeby zdecydować, czy IT jest dla nas. No i na koniec całej ścieżki nauczania pomagamy Wam znaleźć pracę. Tak jak wspominałam, mamy partnerów, którzy Was będą chcieli zatrudnić, jeśli tylko włożycie trochę pracy w naukę. A no i dodatkowo język angielski w IT, wiadomo, jest bardzo ważny, a my dajemy Wam do każdego kursu dostęp do szkolenia angielski w IT naszego partnera firmy Eclectica. Więc jeśli chodzi o Future Callers, to jest taki mały wstęp, więcej oczywiście poczytacie na naszej stronie, ale ja bym teraz już chciała wrócić do mojego gościa, no i do tematu. Bartku, jakbyś nam mógł opowiedzieć, czym to IT jest i dlaczego wszyscy tam chcą pracować?
Znaczy, ja przede wszystkim powiedziałbym, że to nie do końca jest tak, że wszyscy chcą tam pracować, bo znam ludzi, którzy pracując w IT mówią, rzuć wszystko i biegnij w Bieszczady, więc to nie jest tak, że to jest, wiecie, kraina miodem i mlekiem płynąca, więc niestety to pierwszy mit. Nie wszyscy chcą tam pracować, ale czym jest IT też ciężko powiedzieć, nie? Bo to jest troszeczkę... wszyscy niby wiemy, o co chodzi, ale w ogóle to opisać jest trochę ciężko. I ja przysięgam, że normalnie wszedłem teraz w wyszukiwarkę i wpisałem, czym jest IT. I mam takie coś, że to jest nowa dziedzina wiedzy integrująca różne technologie, służące pozyskiwaniu informacji, selekcjonowaniu je, analizowaniu i tak dalej. Wow, jejku. Więc czym jest IT? Ja bym powiedział, że to jest obszar wiedzy, może obszar działalności człowieka, w którym posługujemy się komputerami, maszynami do osiągania różnych korzyści. Czy to są wsparcie w pracy, wsparcie w nauce, wsparcie w leczeniu, prawda, w wykonywaniu jakichś nieprzyjemnych, nużących czynności, prawda? Więc powiedziałbym, że wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób są zaangażowane w rozbudowę, w tworzenie, utrzymywanie, prawda, systemów, sieci, treści, no nie, które gdzieś tam są elektronicznie do nas dostarczane, no to można powiedzieć, że pracują w IT. Przy czym zaznaczam, że to moja prywatna, mała definicja.
Więc... Jest całkiem okej.
Dziękuję. No więc wydaje mi się, że ciężko tak naprawdę dzisiaj narysować granice tego, gdzie jest IT i jak to się łączy z innymi obszarami, bo choćby nawet zwróćcie uwagę, w tych dzisiejszych czasach mamy już teleporady, na przykład prawda, lekarskie. I teraz gdzie się kończy medycyna, gdzie się zaczyna IT? Ktoś powie, no przecież ten lekarz jest już w IT. No troszkę jest, nie? Więc tak naprawdę, no, jeżeli mówimy o takim twardym, w cudzysłowie IT, takim centrum, to można byłoby powiedzieć, że to są wszystkie zawody związane ze sprzętem elektronicznym, tylko takim komputerowym, prawda? No bo ciężko na przykład powiedzieć, że pan automatyk, który robi, prawda, linie produkcyjne, pracuje w IT, raczej to już jest automatyka. Więc myślę, że wszystkie rzeczy, które związane są z takim sprzętem komputerowym, z tym, żeby w tym internecie gdzieś tam, prawda, się pojawiać, czy w komunikacji jakiejkolwiek, no to będzie takie twarde IT. Więc no przede wszystkim, prawda, gdzieś tam właśnie przetwarzanie danych, zapisywanie danych użytkownika w jakieś witryny internetowe, prawda, telefonia komórkowa, sieci.
A powiedz w takim razie, kto tam pracuje, bo zdajemy sobie już sprawę, że nie tylko programiści, a może ci programiści też dzielą się na różne grupy.
Znaczy, to jest w ogóle w tym IT, nie? Bo my ostatnio śmialiśmy się nas z organizacji, że nas 200 osób w firmie pracujących, tak naprawdę informatyków jest 130, no nie? A przecież informatyków w cudzysłowie, czyli tego tak zwanego technology, czyli osób, które pracują w firmie i zajmują się tą informatyką, tym produktem, który sprzedajemy, czyli na przykład oprogramowaniem, ale przecież jest właśnie bardzo dużo innych takich roli wspomagających. Już pominę, prawda, HR, czy finanse, czy dział prawny, no bo oni też mogli powiedzieć, że pracują w IT, no pracują w firmie, ktoś tym zajmuje, no ale ich zakres obowiązków jest, można powiedzieć, odległy od tej technologii. No, ale w samym inżynieringu, czyli w grupie, która zajmuje się produktem i tym rozwojem na przykład naszej aplikacji i tak dalej, no to jest bardzo dużo ciekawych ról, od bardzo miękkich, które są skupione na tym, żeby zarządzać ludźmi albo zarządzać sposobem pracy ludzi, poprzez bardzo twarde, do bardzo twardych, czyli osoby, które zajmują się już na przykład utrzymaniem serwerów, bezpośrednią pracę na bazie danych, czy no po prostu pisaniem kodu.
No dobra, no to wiemy już, czym jest IT mniej więcej, że są tam różne stanowiska i grupy ludzi. To powiedz, czym oni się zajmują? No wyobrażamy sobie, że coś wytwarzają.
No właśnie, czym się zajmuje firma IT, nie? To jest w ogóle pytanie. No i można by powiedzieć, że o, czy jak, jeżeli ja jestem pracownikiem banku i utrzymuję jego bankowość elektroniczną, czy jestem w IT, czy nie, prawda? I teraz możemy na podstawie takiego eksperymentu myślowego powiedzieć, okej, że IT to nie jest zawsze organizacja, w której pracuję, tylko raczej zbiór moich obowiązków, prawda? Czyli na przykład można by powiedzieć, że w dużej firmie, która jest, nie wiem, producentem kosiarek, jest pan, który utrzymuje, czy pani, która utrzymuje sieć komputerową, to ona wtedy, czy on pracuje w IT. No nie, no bo zajmuje się rzeczami, które dotyczą tej sieci, czy takich tam usług wewnętrznych, nie? Więc, więc uciekło mi twoje pytanie, przepraszam.
Czym się zajmują ludzie w IT? Tak, i co oni tam wytwarzają?
Okej, no i teraz jest tak. Możemy mieć dwa jakby, znaczy wiadomo, że jest, spektrum jest jak kolor tęczy, nie? Może być naprawdę wszystkie odcienie szarości i innych kolorów, więc naprawdę ja będę się posługiwał takimi dosyć dużymi uproszczeniami, ale w mojej ocenie jest tak, że firmy się dzielą na dwie, takie, które dostarczają i utrzymują swoje produkty na swoje potrzeby i te, które robią to dla innych. No nie? I jeżeli, jeżeli powiemy o takich firmach, które robią to dla innych, no to mamy tutaj takie firmy na przykład jak Komarch, która teraz w chwili obecnej oczywiście ktoś powie, no jak Komarch, sprzedaje oprogramowanie swoje i oczywiście ma tam duże pakiety, prawda, dla przychodni, dla szpitali, dla biur księgowych, ale jest oprócz tego bardzo dużym software house'em, czyli firmą, która przyjmuje zlecenia od dużych organizacji na wykonywanie jakichś, prawda, usług. Albo po prostu małe software house'y, które po prostu się zajmują tylko tym, że nie wiem, przychodzi ktoś z ulicy, na przykład Paulina, ty chcesz sobie otworzyć sklep internetowy i po prostu szukasz sobie kogoś, kto ci go napisze. I pukasz do GT Software House'u i oni otwierają i pomagają ci stworzyć tą stronę. I to będzie pierwsza taka grupa. A druga grupa to takie firmy na przykład jak banki, gdzie ja muszę jako bank mieć bankowość elektroniczną, no bo przecież wiecie, że gdy jej nie będę miał, no to wszyscy ode mnie odejdą, więc potrzebuję mieć swoje serwery, potrzebuję mieć swoje bazy danych, potrzebuję, żeby pani w oddziale czy pan w oddziale mogli wypłacić nam pieniążki, to muszę mieć też dostęp do systemu komputerowego, więc taka firma musi utrzymywać czasem ogromny dział IT do tego, żeby być w stanie świadczyć usługę, prawda, która na przykład z IT nie jest związana, na przykład, nie wiem, kupujecie samochód i idziecie do salonu i po prostu potrzebujecie go wyspecyfikować w jakiś sposób. Tam też musi być jakiś program. I to jest takie pośrednie. Jeszcze można by było powiedzieć, że ponieważ firma utrzymuje dział IT do wspierania swojej jakiejś tam działalności, a są też takie firmy, na które, i to jest bardzo dużo, na przykład jak Facebook, gdzie ich sposób zarabiania jest oparty na usłudze IT, którą dają, czyli w tym przypadku, no, prawda, jakiś tam serwis społecznościowy reklamy, czy nie wiem, możecie sobie kupić, załóżmy, jakiś dysk sieciowy, prawda, Google Chrome, czy Jezu, Chrome Cloud, czy na przykład jakiś tam OneDrive, czy coś. No więc są firmy, które po prostu pakują pieniążki i utrzymują swoją usługę, ją sprzedają, nie? Więc można powiedzieć dla kogoś, dla siebie, tylko dla siebie, żeby inną usługę wspierać, albo żeby ją sprzedawać bezpośrednio. Mhm.
No dobra, no to zrobiliśmy taki ogólny wstęp do tego, czym jest IT, kto tam pracuje, co robi, ale będziemy się dzisiaj koncentrować głównie na właśnie programowaniu, programistach. I ja bym się chciała dowiedzieć, jak to jest, że ma powstać program. Znaczy się wiemy, że on ma powstać i jest jakiś biznesmen, który chciałby właśnie stworzyć swoją aplikację czy sklep i co on robi? Przychodzi do kogo i coś tam się z tym dalej dzieje, z tym pomysłem?
Jasne. No więc cały ten proces to jest proces wytwarzania programowania, możemy tak nazwać, tak, jest proces, są procesy wytwarzania programowania, które zakładają, no jakie kroki, czy opisują kroki, które muszą zostać powzięte, żeby jakieś programowanie zostało sukcesem dostarczone. Więc przytoczyłeś taki przykład, no to na nim się będziemy opierać. Przychodzi pan biznesmen czy pani bizneswoman i po prostu chce zrobić jakąś stronę internetową czy jakąś tam platformę. Znalazła już firmę i ta firma przede wszystkim zaczyna z nią rozmawiać, z tą osobą rozmawiać. I następuje taki pierwszy krok, czyli rozpoznanie wymagań, tak? W ogóle jest próba przepisania tego, co użytkownik ma w głowie, jaki ma plan, na jakiś plan, na jakieś diagramy, prawda, na jakiś układ już mniej więcej, żeby się dowiedzieć, co ten pan, ta pani ma na myśli. I to jest taka fajna pierwsza rzecz, o której w ogóle ludzie nie myślą, że czasem są, wszyscy z nas pracujemy, jesteśmy w jakimś środowisku, wszyscy znamy jakiś język branżowy i na przykład przychodzi ktoś i potrzebuje, na przykład nie wiem, przyczepy z łabędzią szyją. Na przykład to jest taki ciekawy przykład. Przyczepa z łabędzią szyją, co to jest, nie? W transporcie wszyscy wiedzą, co to jest, ale my nie mamy pojęcia, prawda? I teraz chodzi o to, żeby tego klienta czasem zrozumieć, bo on potrafi w swoich słowach nazwać coś, a naprawdę inni mogą nie wiedzieć w ogóle, o co chodzi. Więc jest rozmowa i staramy się po prostu rozpoznać te potrzeby klienta, spisać je w jakiś sposób tak bardzo, bardzo ogólnie, no nie? Więc to jest ten pierwszy krok. No potem wchodzimy w taki krok jak projektowanie, czyli dobra, już wiemy, co ten klient chce zrobić, bierzemy już osobę nie, która tak sprzedażowo do tego podchodzi, tylko raczej taką osobę już bardziej techniczną i ona zastanawia się, okej, w jaki sposób możemy to zrealizować, no nie? Że na przykład, okej, będziemy potrzebować jakiejś bazy danych, że będziemy jakiegoś systemu potrzebować A, systemu B. Staramy się, prawda, gdzieś tam ogólnie starać się wyrzeźbić w tej glinie ten system i znowu, kiedy już mniej więcej mamy jakąś architekturę, możemy pomyśleć już o jakiejś implementacji, czyli o wytworzeniu tego oprogramowania i wtedy na przykład zespoły programistyczne czy grupa programistów siada i mówi, dobra, mamy stworzyć system, który porównałby to do okna, prawda, mamy okno, wiemy, klient przychodzi i mówi, chce mieć okno, które się otwiera tak, dziękuję. Pan od sprzedaży mówi, a jaki pan chce kolor tego okna i jaką ma być wielkość szyby? Przychodzi pan technik i mówi, a jaki będzie zawias, prawda? A później przychodzi pan monter i montuje śrubki do tego zawiasu i dokładnie tak samo jest w programowaniu, że w momencie, kiedy już mamy ten zarys, mamy architekturę, to przychodzą programiści i mówią, dobra, to w jaki sposób my fizycznie pisząc kod zrealizujemy tą architekturę? I w momencie, kiedy ta architektura jest zrealizowana, kiedy mamy to zaprogramowane, to przychodzą testerzy i testerzy sprawdzają, ok, czy rzeczywiście wszystko to jest tak, jak powinno, patrzymy na to, co klient chciał i z czym nas przyszedł i czy to, co stworzyliśmy, rzeczywiście jest tożsame z tym, co klient sobie zażyczył, prawda? I jeżeli tak jest, no to po prostu zaczynamy proces przekazywania tego do klienta. I to jest oczywiście taki najprostszy proces, nazywany waterfall, czyli krok po kroku, on kaskadowo rzeczy spadają, czyli mamy pierwsze wymagania, one spadają na ludzi z architektury, te informacje spadają na programistów, to co programiści zrobią spada na testerów, to co testerzy, to spada gdzieś tam niżej do klienta, czy tam do ewentualnie wdrożeniowców, prawda? Więc tak to wygląda. Różnicą względem takiego software house'u, czyli kogoś, kto przychodzi z ulicy, a tego, kto jest wewnątrz, na przykład organizacja, załóżmy, nie wiem, firma Facebook, jest tylko taka, że dla Facebooka klient, czyli ta osoba, która przychodzi z ulicy, to jest jakaś jednostka w firmie. Czyli na przykład jakiś dział firmy stwierdził, o, będzie fajnie, jak zrobimy taką funkcjonalność i ta jednostka przychodzi do drugiej jednostki i w cudzysłowie kupuje od niej ten kod, czyli ten sam proces przebiega tak, jakbyśmy kupowali, tylko korporacje, bo korporacja to organizacja, w której mamy jakieś różne struktury, które ze sobą współpracują. Mhm.
Dobra, Bartek, dzięki. Myślę, że dobrze to wyjaśniłeś i dla mnie to wszystko jest jasne. Mamy pierwsze pytanie od uczestniczki. Jak to jest w pracy juniora? Czy ma być jakaś równowaga pomiędzy znajdowaniem rozwiązań samodzielnie, a szukaniem pomocy u seniora opiekuna? W ogóle super pytanie, Ola. Jeszcze takiego nie mieliśmy na żadnym webinarze. Jestem zachwycona.
Okej. To jest dobre pytanie, bo to jest taki, bym powiedział, problem z zarządzaniem. Zasobami ludzkimi w cudzysłowie. No bo z jednej strony wszystko zależy od tego, jak jest określona rola juniora, bo w jednej organizacji może być tak, że junior to osoba, która będzie miała przestrzeń do samodzielnego wzrostu, a w drugiej organizacji junior będzie osobą, którą będziemy szybko uczyć i bardzo mocno wkładać jej wiedzę do głowy, żeby jak najszybciej stała się samodzielnym pracownikiem, nie pracodawcą. Więc ja bym powiedział tak, że znam na przykład takie organizacje, pracowałem w takiej organizacji, że junior przyjęty to była osoba, która dostawała tego kolegę swojego, tego mentora i ten mentor po prostu naprawdę spędzał z tą osobą bardzo dużo czasu, ucząc ją wręcz, wprowadzając ją za rękę do świata IT i jakby rozwijając tą osobę. I wtedy ten junior samodzielnie jakby miał troszeczkę mniej szans na szukanie swoich tych rozwiązań samodzielnie, prawda? Byłem w organizacjach zgoła odwrotnych. Powiedziałbym tak, że ja na przykład u siebie w zespole staram się dawać juniorom dawać czas na to, żeby samodzielnie znaleźli rozwiązali problem, ale w momencie, kiedy nie mamy bardzo dużo pracy. Bo wiecie, koniec końców jesteśmy tam po to, żeby dostarczyć jakąś funkcjonalność czy jakiś projekt. Jeżeli są takie projekty, które są naprawdę, no już czas jest strasznie napięty, to wtedy raczej się juniora wspomaga w postaci, słuchaj, tu masz na tacy rozwiązanie problemu, weź to zaimplementuj. I to, ktoś powiedziałby, że to nie do końca fajne, ale z drugiej strony to też jest istotne, żeby osoba, która coś dostaje na tacy, potrafiła tą wiedzę szybko wdrożyć w życie, no nie? Żebyście nie narzędzia samego nie wymyślali, tylko zaczęli używać. A kiedy mam projekty, które są troszkę luźniejsze i kiedy mam troszkę więcej czasu, to wtedy dajemy więcej przestrzeni, prawda? Musicie pamiętać o tym, że praca w IT, a może wiedzieć, bo może niekoniecznie wiecie, że praca w IT w dzisiejszych czasach niekoniecznie wygląda w taki sposób, że programista siedzi i wymyśla algorytm, albo że coś pisze od zera. Nie. Dzisiaj to wygląda w ten sposób, że my po prostu budujemy aplikacje z klocków, które są ogólnie dostępne. Przykład. Chcecie stworzyć na przykład jakiś tłumacz do plików. Nie, z polskiego na angielski. No to nie musicie pisać słownika, prawda? Albo implementować, opisywać norm gramatycznych, albo pisać sami fragment programu, który obsługuje otwarcie pliku i zapisanie pliku i stworzenie pliku i tak dalej. Nie. Idziemy do firmy A, kupujemy od niej słownik. Idziemy do firmy B, kupujemy od niej bazę danych struktur gramatycznych, prawda? Bierzemy z repozytorium na przykład Java czy Pythona moduł odpowiedzialny za otwieranie plików i chodzi o to, żebyśmy to potrafili ładnie skracić w całość, nie? Dlatego czasem jest tak, Ola, że junior nie tyle jest w stanie nawet znaleźć własne rozwiązanie. Po prostu on musi czasem wiedzieć o tym, że pewna biblioteka jest obecna, że ona po prostu istnieje, no bo wiesz, możesz sama próbować znaleźć rozwiązanie na jakiś problem, ale ja ci gwarantuję, że na każdy z tych problemów, który możesz spotkać jako programistka, ktoś już znalazł rozwiązanie i napisał super, napisał kod lepszy niż ja, niż 10 razy ja, czyli tam ktoś, prawda? Bo te problemy to bardzo często są po prostu powtarzalne w różnych programach.
To teraz poruszyliśmy temat juniorów w IT. Powiedz Bartku, czy to rzeczywiście jest dobry moment, żeby się przebranżowić i zacząć jako junior? Jest potrzeba juniorów?
No pewnie, że jest. Pewnie, że jest, bo nasze uczelnie, no ogólnie uczelnie kształcą znacznie mniej ludzi niż jest potrzeba na rynku. Ja nie chcę tutaj przytaczać jakichś takich dokładnych liczb, ponieważ mam liczby sprzed kilku lat. No to pamiętam, że jakoś tam 5-6 lat temu mówiło się, że zapotrzebowanie przez Krakowie, w którym mieszkam, było 8 000, 9 000 programistów, a uczelnie rocznie wypuszczały 1,5 tysiąca absolwentów. No to pomyślcie, 1,5 tysiąca absolwentów w mieście, gdzie takich uczelni, kierunków, prawda, nawet jak powiedzmy, że 2 000 wypuszczali co roku, nie? No to jest kropla, to jest, a dzisiaj mówimy, że w Polsce chyba prawie 50 000 ludzi brakuje. Jest jakaś taka tendencja, że młodzi ludzie odchodzą od przedmiotów takich ścisłych, informatyki, prawda? Ja pamiętam, jak ja się rekrutowałem na studia, takie tematy jak właśnie telekomunikacja, informatyka, to w pierwszych rekrutacjach pełen rok. A dzisiaj wiem, że i to druga, trzecia rekrutacja jest, żeby te kierunki dopełnić. Mhm. Więc ja uważam, że to jest, znaczy zawsze, znaczy idealny czas był zawsze, będzie tylko jeszcze lepszy. O, może powiem tak.
I najlepiej zacząć już dzisiaj. Wspominałeś o tych właśnie studiach, ale to nie jest jedyna droga, całe szczęście, do tego, żeby zdobyć kompetencje. Ja bym chciała podzielić się z Wami ekranem i pokazać Wam, gdzie możecie poszukać inspiracji, pomocy. Ja zaraz Wam pokażę naszą stronę Future Colors. Zapraszam Was wszystkich, żebyście zajrzeli na tę stronę, nawet jeśli jeszcze nie jesteście gotowi do rozpoczęcia nauki, ale w zakładce kursy możecie sobie poczytać o różnych zawodach, które czekają Was w IT. Więc czy to będzie business intelligence dla osób, które lubią pracować z danymi, czy frontend, czyli tworzenie tej wizualnej strony, strony internetowej, tester automatyzujący, czyli proszę, kurs, który prowadzi Bartek u nas, Python, czyli pisanie w Pythonie aplikacji. Zachęcam, żebyście poznali, jakie macie możliwości rozwoju. A klikając na git bezpłatny kurs online, możecie się czegoś za darmo nauczyć. No i oczywiście możecie tych inspiracji szukać u nas na blogu, ale też poczytać historię różnych osób i o tym, jak wygląda rynek pracy w Polsce i kondycja zawodowa Polek, kobiety, mężczyźni. Ale też zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli do zakładki webinary i zobaczyli spotkania takie jak to, tylko na temat już jakiegoś określonego kierunku w IT. Czy to będzie Java, czy Product Owner, Python. Zobaczcie sobie spotkania i zadecydujcie, czy chcecie się rozwijać w tym kierunku. Jeśli chcecie, to wtedy zachęcam Was na kurs na przykład Frontend Developera, gdzie możecie zapisać się na szkolenie, możecie pobrać darmową lekcję, możecie też umówić się na konsultację, darmowy test predyspozycji, o którym już Wam mówiłam, macie przycisk, czy pobrać zakres kursu i dowiedzieć się, co musi potrafić junior na samym początku. Także zachęcam do zaglądania na www.futurecolors.com. Tak, o właśnie, ktoś pisze swoje pytanie, zachęcam Was do tego też, żebyście zadawali swoje pytania, bo wiecie, ja tutaj Bartka mogę zasypać moimi, a chodzi o to, żebyście Wy nam opowiedzieli. No dobrze, Bartku, w takim razie powiedz, bo obserwujemy od jakiegoś czasu tak zwany rynek pracownika, to znaczy juniorzy są potrzebni, specjaliści są potrzebni, słyszymy, że jakieś ogromne pieniądze można w tym IT zarobić. Czy zawsze tak będzie? Czy podejrzewasz, że ten pracownik będzie nadal taki ważny, poszukiwany? Czy to się będzie zmieniało?
Znaczy, rynek pracownika, no to już myślę, że jest nie jednym zawodzie dzisiaj w Polsce. Dobrze dla nas, prawda? Jeżeli powiesz o tych zarobkach, to ja też bym bardzo mocno przestrzegał przed czytaniem wszelkich prasowych doniesień, ponieważ to nie jest tak, że każda osoba, która przychodzi do IT, zarabia 15 tysięcy złotych bądź więcej. Mieliśmy taką ostatnio, była taka sytuacja, że na jednym z portali branżowych poszła taki artykuł, że dzisiaj oferty są nawet do 40 tysięcy złotych brutto. Zrobiliśmy zaraz ze znajomymi taki sprawdzam i okazało się, że ludzie z doświadczeniem 10 plus nie byli w stanie żadnej takiej oferty. Ja nie udało mi się ani jednej oferty, nawet nie dla mnie, tylko w ogóle wśród znanych mi kręgów znaleźć na takie pieniądze, więc proszę, czasem trzeba wziąć głęboki wdech i jeśli o te pieniążki chodzi, to mieć troszeczkę bardziej realne spojrzenie na życie. Oczywiście są tacy ludzie, którzy zarabiają no, gigantyczne pieniądze, ale są też tacy, którzy pracują w IT i zarabiają 4-5 tysięcy złotych brutto. I może ktoś powie, no ale to bardzo duże pieniądze. Zgadza się, tylko że pamiętajcie, że branża IT to głównie duże miasta, a w dużych miastach no 4 tysiące brutto to dzisiaj można zarobić w galerii po prostu pracując i ten. Więc to te pieniądze czasem przychodzą z czasem tak naprawdę i z jakimś tam doświadczeniem.
Ale to chciałam jeszcze dodać, Bartku, bo wczoraj w poniedziałek miałam spotkanie z mentorem Javy, który mówi, że rzeczywiście można dobrze zarobić, ale pamiętajcie, że programiści również dużo pracują w nadgodzinach. To są osoby, które dzięki temu też zwiększają te wynagrodzenia. Oczywiście z czasem te wynagrodzenia rosną, ale to też dlatego, że te osoby się ciągle rozwijają, ciągle uczą się czegoś nowego.
To wszystko jest haczyk, wiecie, bo na przykład mówimy o, często programiści rozliczają się w formie business to business i na przykład nikt nie bierze pod uwagę tego, mówimy o jakichś tam stawkach godzinowych, miesięcznych, ale nie macie urlopu, nie macie chorobowego. Jeżeli policzycie 26 dni urlopu, które macie od pracodawcy, to macie miesiąc wolnego. Dlaczego trzeba mieć sam z tyłu z głowy? No tak, okej, okay, ktoś zarabia te 20 tysięcy, ale czy brutto, czy netto? Czy na rękę po opłaceniu wszystkich podatków? A co w przypadku, kiedy choruję? To nie zarabiam nic, prawda? Więc to jest jedna sprawa, proszę pamiętać.
Nie chodzi nam o to, żeby Was zniechęcić tak. Do IT. Oczywiście są dobre stawki, ale jak juniorzy, z rozsądkiem przyjmijmy ofertę, która będzie ok.
Tak, to jest pierwsza. Mówisz o tym, czy to będzie zawsze tak się da. Ja uważam, że tak, ponieważ zobaczcie, jeszcze niedawno w ogóle nie, w Polsce nie myśleliśmy o teleporadach. To był szczątkowy, że tak powiem, fragment porad, prawda, medycznych, a dzisiaj 70% ostatnio mówili w radiu, 72-3% obecnych konsultacji medycznych w Polsce jest prowadzonych przez internet bądź telefon. No to w ogóle zmiana jest gigantyczna. Więc ja bym powiedział, że z każdym rokiem będzie coraz to więcej potrzebnych specjalistów IT, choćby nawet im dłużej spędzamy czas w telefonach, tym więcej będzie, czy komputerach, tym więcej trzeba nam będzie specjalistów. I te trendy są jasno, są mega widoczne na rynku. Co się dzieje? No dzieje się tak, że firmy, które jeszcze 10 lat temu inwestowały w Polsce, szukając programistów, dzisiaj się przenoszą na przykład do Serbii, Gruzji, Mołdawii, szukając jeszcze dalej na wschód, coraz więcej programistów. Więc na pewno będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze.
No to wspaniałe wieści. I mamy pytanie w takim razie, na którą dziedzinę w IT jest obecnie największe zapotrzebowanie? W co celować?
O rety. Znaczy moje personalne zdanie jest takie, że na tą, która jest najbardziej dostępna i potrzebna. Ja, jak wiecie, tutaj prowadzę kurs testera automatyzującego i ten kurs skupia się głównie na testowaniu stron internetowych. Z tego względu, że dzisiaj najmniejsza firma już musi mieć stronę internetową, każda szanująca się organizacja taką ma i tam na przykład, gdzie nie będzie testów aplikacji mobilnej, będą testy strony internetowej. Powiedziałbym, że jeszcze ta domena rzeczywiście aplikacji mobilnych się bardzo mocno rozwija, no bo dzisiaj ten telefon wypiera już komputer, więc powiedziałbym, że na pewno no, aplikacje mobilne to jest super, super perspektywiczny rynek. Ja bym się dzisiaj w te miejsce kierował. No i oczywiście wszelkiego rodzaju strony internetowe, bo te strony internetowe dzisiaj są tak budowane, że czasem po prostu nawet nie odróżniamy ich od aplikacji mobilnych, więc wszystko, co z telefonem, co z mobilkami po prostu dla mnie jest po prostu mega rozwojowe.
No to teraz pytanie od Tomasza. Czy jako osoba aspirująca na juniora testera automatyzującego, jednak bez doświadczenia, muszę złapać najpierw jakieś doświadczenie jako tester manualny, mając podstawy JavaScript, PHP i SQL?
Oczywiście, że tak. Bo to jest nawet ciekawa sprawa, ponieważ my tu VLinką często o tym dyskutujemy na naszych webinarach o testerach właśnie automatyzujących, że tak, ponieważ posłuchajcie, automatyzacja IT, prawda, wszystko co my robimy, opiera się na umiejętnościach ludzi. Jeżeli programista nie zrozumie dobrze kodu albo wymagania, jakie ten kod ma spełniać, to ten kod będzie po prostu napisany źle. Jeśli tester nie umie do końca tworzyć dobrych przypadków testowych, nie wie jak przygotować dane testowe, wiecie, nie potrafi zaprojektować tego planu testowania, zgłosić odpowiedni sposób błędów, prawda, dopilnować ich odpowiedniego zaadresowania, to co z tego, że będziesz potrafił pisać super testy automatyczne, kiedy te testy na samym początku już będą złe, ponieważ nie będą dobrze zaprojektowane. Nie? I w całym procesie wytwarzania oprogramowania i w całym procesie testowania egzekucja testów to jest tylko jeden fragment, prawda? Organizacja danych testowych, zrozumienie wymagań, prawda? Uruchomienie aplikacji, choćby nawet egzekucja, zebranie raportów. Ta automatyzacja testów to jest egzekucja głównie. Więc i ona będzie tak dobra, jak ty jako tester, który go napisałeś, ten skrypt. Mamy takie coś, nazywa się to false positive, czyli taki przypadek, że test nie wykazuje błędu w oprogramowaniu, a błąd istnieje. I często jest to związane z tym, że sam test jest napisany jako program, sam test jest zły. Więc powiedziałbym, że bycie dobrym testerem manualnym to jest podstawa automatyzacji, bo chcesz automatyzować efektywnie, no nie? Czyli takie przypadki, które są mądre, najlepsze, do tego, żeby właśnie najlepiej wykrywać te błędy.
Mm-hmm. No to w takim razie, czy staż jest dobrym wyjściem na początku pracy w zawodzie?
Ja uważam, oczywiście, i powiem tak, że ja wiem, że ja to mówię z pozycji siły i przepraszam Was za to, bo ja jestem już w IT, ale Ja pracuję już z Codestrastem, przepraszam, Feature Collars, bo Codestrast to wcześniejsza nazwa, przepraszam. Feature Collars już od 3 lat, teraz chyba będzie 18, 19, 20, 25, 4 rok mi idzie i ja naprawdę już bardzo dużo przy naszych kursantów już poznałem i wiem, jakie są ich historie. I wielu z nich naprawdę poszło na staż i poświęciło się trochę za mniejszą kasę, ale nauczyło się, zdobyło doświadczenie i z tym pięknym wpisem CV pół roku w tej firmie, na jakiejś mega słabej stawce jakieś, tylko po to, żeby iść do następnej firmy i się podwoić, potroić z pieniędzmi, nie? Więc w tej doświadczenie to jest wszystko. W tej branży nieważne są nawet studia. Doświadczenie to jest wszystko w tej branży, więc jeżeli tylko masz szansę dostać się do jakiegokolwiek miejsca, które w CV będzie, że jest firma informatyczna, w której się nauczysz jakiejś realnej pracy, realnych umiejętności, które ci się w tym IT przydadzą, to ja bym zamknął oczy i po prostu szedł tam w tym kierunku. I wiem, że to mówię z pozycji siły, ale ja uwierzcie mi, pracowałem. Pierwsza moja praca, tylko zarabiałem 2000 zł brutto, robiłem doświadczenie na studiach, a potem to zaprocentowało. I to jest 1-2 lata takiego poświęcenia, które potem każdego dnia będziecie się cieszyć, że macie już ten doświadczenie i jesteście w dobrym miejscu.
Mhm. A powiedz w takim razie z perspektywy mentora, który przygotowuje naszych kursantów do pierwszej pracy, jak mądrze się przygotować do rekrutacji i do znalezienia pracy w IT?
Znaczy, ja nie uważam, że proces rekrutacji do IT jest inny niż do innej organizacji, no bo popatrzcie, jeśli byłbym księgowym, no to mam doświadczenie w byciu księgowym, no to łatwo będzie mi znaleźć pracę, po prostu wejdę na jakiś portal i znajdę pozycję dla księgowego. No ale jeżeli chciałbym być księgowym i na przykład, nie wiem, Paulina, ty masz kogoś znajomego, kto prowadzi biuro rachunkowe, to możesz szepnąć dobre słówko na mój temat i ja może dostanę pozycję jakąś stażową albo jakiegoś, prawda, pomocnika pani księgowej czy pana księgowego. I w IT jest dokładnie to samo. Wy, jeśli macie doświadczenie, to już w ogóle nie ma o czym gadać, ale jeżeli chcecie wejść w to, no to macie do wyboru. Przede wszystkim no, musicie się nauczyć, ile tylko możecie, bo dla was tak, wam potrzeba takiego jednego złotego strzału, czyli pojawić się w pokoju z rekruterem z firmy IT. I w momencie, kiedy tam się pojawicie, to wasze CV już nie ma znaczenia. No nie? Nie ma znaczenia, czy skończyliście szkołę, prawda, włókienniczą i jesteście szwaczką, czy jesteście panem z budowy. Nie. Jeżeli się dostaniecie do tego pokoju na tą rozmowę, to już jest super. Nie? Więc trzeba być przede wszystkim przygotowanym, nie ściemniać, za przeproszeniem, CV, czyli nie pisać, że umiem coś tam, ponieważ to szybko wyjdzie. Ja jestem rekruterem, który bardzo lubi pytać z tego, co na przykład piszą ludzie w CV. Na przykład miałem taki przykład, że gościu przyszedł, napisał, że ma piękny certyfikat z Javy, więc zaczęliśmy go pytać razem z kolegą z tego certyfikatu z Javy. Tak się okazało, że pan stwierdził, że on w sumie to ten certyfikat zdał bardzo dawno temu i on to już nie pamięta, co tam w tym certyfikacie było. Więc w sumie zapytaliśmy go w takim razie, po co go pokazuje. Więc przede wszystkim miejcie pewność, że wszystko to, co jest w waszym CV, to jest pokryte wiedzą. I to tak bym się do tego przygotował. Dwa, starajcie się zdobywać doświadczenie tam, gdzie się da. Jeżeli chcecie być programistą, budujcie repozytorium kodu. To na pewno pomaga. Pokazujcie swoje projekty. Testerzy tutaj, Wojtek, mają troszkę gorzej, ponieważ tester nie jest w stanie zbudować portfolio w oparciu, no bo o co? No przecież ja też jestem testerem. Żyjemy na produktach innych. Jakiś deweloper musi coś stworzyć, żebym ja mógł testować, więc tester niestety raczej nie ma szans stworzyć dobrego portfolio i ja przyznam szczerze, że widziałem te portfolio może 2-3 razy w życiu i dla mnie to nie był taki, to nie był taki coś, co zmieniało postrzeganie człowieka. Po prostu jeśli chcieliśmy go przepytać, to po prostu go zapraszaliśmy, to czy miał portfolio, czy nie, to już była rzecz wtórna, dlatego że czasem to portfolio, nie mamy pewności, że zostało napisane na przykład samodzielnie, czy nie, więc to jest taki problem, nie?
Tomasz nam dopisuje, że można by oprzeć portfolio na przykład chociaż na wykonywaniu testów ze stron takich jak UTest, Uber Testers, Tester Work.
Jasne, i to jest jakaś opcja, którą możesz zrobić. Ja raczej bym poszedł w coś takiego, że na przykład są takie firmy, które skupują crowd, czy prowadzą, oferują usługę crowd testów, testerów, czyli ja jestem testerem zalogowanym do jakiejś platformy, na przykład no, Applause jest na przykład taką firmą i Applause współpracuje z dużymi firmami i zleca mi testy do wykonania. I na przykład to już jest dużo więcej, dużo więcej mi daje, bo ja realnie testuję jakieś przypadki testowe na realnych urządzeniach, nie wiem, wykonuję jakieś tam sprawdzenia, więc to jest pierwsza sprawa. Takie portfolio, tak mówię, no okej, okay, ono dla testera manualnego, bo to pytanie było testera manualnego, nie? Ty tutaj, Tomek, dopisujesz odnośnie automatyzującego, no więc tutaj troszeczkę jest już inaczej, bo rzeczywiście takie portfolio możesz sobie stworzyć, jakiś tam kod wrzucić, nie? Przy czym dalej bym był jednak zdania, że to będzie taki dodatek, a nie taka główny powód zatrudnienia. Raczej sugestia jest taka z mojej strony, spróbować zrobić staż, dogadywać się z agencjami pracy, które to kierują ludzi do firm, na przykład jeśli moja firma szuka ludzi, łączy się z agencjami rekrutującymi i te agencje żyją z tego, że dostarczają was, przepraszam, tak powiem, nam, czyli rekrutują ludzi z rynku i przekazują nam kandydatów, bo firmy po prostu nie chcą takich czasu ani pieniędzy na sondowanie rynku, po prostu są specjalne agencje rekrutujące i one dostarczają nam gotowe kandydatury, CV, po prostu ludzi, których my przesłuchujemy, w cudzysłowie rekrutujemy. Więc pierwszym krokiem dzisiaj moim, jakbym był młodym adeptem, to byłoby skierowanie się do właśnie agencji pośrednictwa pracy, właśnie w IT, do takiej agencji rekrutacyjnej. Wysłałbym do nich swoje CV z opisem, że jestem juniorem, że dla mnie to istotne jest doświadczenie. I mało tego, czasem takie agencje właśnie prowadzą własne szkolenia i pozwalają się rozwinąć ludziom właśnie, żeby na nich później chcą sobie zarobić w momencie, kiedy są dostarczeni do firm informatycznych.
No tak, mądre rozwiązanie. Bartku, no my tutaj mówimy o juniorach, seniorach, nie wspominaliśmy co prawda o midach, ale jakbyś mógł nam powiedzieć, jak to wygląda, kiedy jesteś juniorem, kiedy stajesz się tym midem, od czego to zależy?
Jasne, no to dla mnie to jest tak, junior to osoba, która wykonuje zadania pod nadzorem. Czyli mamy jakąś pracę do wykonania i ta praca jest delegowana takiej osobie, ale ta osoba wykonuje ją pod nadzorem i osoba nadzorująca bierze odpowiedzialność za wykonaną pracę. Nie? Więc dla mnie to jest junior. W momencie, kiedy osoba nadzorująca już jest na tyle pewna, że okej, ta osoba przede wszystkim jest samodzielna, junior jest samodzielny, że junior już nie potrzebuje każdego, prawda, nie wiem, obecności mojej jako osoby do tego, żeby sprawdzić pracę, no to już jest dobry znak, że prawdopodobnie ta osoba gdzieś tam zaczyna powolutku przychodzić na tego mida, czy na tego regulara, czy na tego średnio zaawansowanego. Przy czym ja lubię patrzeć na firmy w perspektywie cyklu rocznego. Ponieważ ktoś by powiedział tak, no okej, okay, zrobiłem jedną funkcjonalność, potrwało to 2 miesiące, trzy miesiące, 2 miesiące, robota się w miarę powtarza, więc ja już nie potrzebuję kolegi, koleżanki do sprawdzenia mojej pracy. Ale na przykład firmy IT, które sprzedają swoje usługi, na przykład mają duże strony internetowe, sklepy czy coś takiego, na przykład mają święta i te święta są ogromnym ruchem i wtedy już są zupełnie inne wyzwania przed takim programistą, prawda? Dlatego dobrze jest, że taka osoba, ten junior, nie dość, że będzie starał się w tej swojej malutkiej niszy gdzieś tam już rozgościć, to dobrze by było, żeby potrafił przejść przynajmniej przez jeden cykl, przeszedł przynajmniej przez taki jeden cykl koniunktury, znaczy może życia, przez jeden rok życia firmy, no nie? Dlatego no, ja jestem raczej zwolennikiem tego, że junior to jest taka osoba, która tak mniej więcej 2 lata, wychodzisz z juniora, kiedy tak mniej więcej 2 lata średnio oczywiście, bo są ludzie, którzy po roku są po prostu rozwalają totalnie. Są tacy, którzy potrzebują troszkę więcej czasu. Ale tak 2 lata to wydaje mi się, że już wychodzimy z tego juniorskiego stanowiska i zaczynamy być już na tyle doświadczeni, że nie potrzebujemy jednak prosić cały czas o pomoc, tylko raz na jakiś czas. Bo tu jest ważna uwaga. Ludzie myślą właśnie, może nie, znaczy, że ludzie myślą. Nie ma afrontu w proszeniu o pomoc i można nawet powiedzieć, że jeżeli senior zawczasu nie powie, ej, potrzebuję pomocy, To jeśli nie powie, to jest czasem problem w organizacji, bo nikt nie. My jesteśmy skupieni na tym, żeby dostarczać oprogramowanie, a nie po to, żeby się wszyscy drapać po głowach. Jeżeli czegoś nie wiesz, spędź nad tym godzinę, drugą, trzecią, jak widzisz, że nie ma progresu, podnieś rękę i powiedz, hej, pomóżcie mi koledzy, bo ja utknąłem, a następnego dnia ja pomogę wam. I też tak się od siebie uczymy. Więc ten junior się tak na to patrzy, nie? Ten regular...
Staje się regularem, tak?
No i ten regular to jest taka osoba, która jest zaznajomiona ze swoją domeną, czyli z tą wiedzą, z tym obszarem wiedzy, w którym się codziennie zajmuję. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli mam jakieś oprogramowanie, no to ono się składa z jakichś wielu klocków, no to taki jeden klocek ta osoba sobie dobrze opanowała, jest samodzielna, potrafi przede wszystkim teraz odpowiednio oszacować priorytety, czyli wiedzieć, zrozumieć, która z punktu widzenia programistycznego, biznesowego, co jest ważniejsze, a co nie, gdzie przyspieszyć, a gdzie zwolnić, gdzie czasem porozmawiać z kimś i na głośno, prawda, podnieść problem, a gdzie załatwić coś samemu. Więc to jest taka osoba, która już, co powiedziałem, oprócz tego jest w stanie poprowadzić jakąś aktywność, czyli na przykład dostaje jakieś zadanie i na przykład, okej, słuchaj, kolego, koleżanko, chcę, żebyś na przykład jako twój menadżer w najbliższych 2 miesiącach skupiła się na tym wycinku i oczekuję, że tak zorganizujesz swoją pracę, że samodzielnie wykonasz tą rzecz, nie? A na przykład masz tu jeszcze juniora, kolegę, koleżankę i on, proszę zarządź też pracą tego juniora, żebyście razem wykonali to zadanie. No nie? I to jest dla mnie taki regular, czyli taka właśnie osoba, która nie dość, że sama już sobie jest sterem, żeglarzem, okrętem i sama potrafi się zaopiekować pewnym zagadnieniem, to też może wspierać tego juniora. Kolejne, myślę, 2 lata. I tutaj dochodzimy do tego seniora i senior to już osoba, która jest w stanie prowadzić większe aktywności. Na przykład, nie wiem, ja posiadam teraz taki team, który ma tam załóżmy 13-14 osób, mam w tym teamie załóżmy tam 4 seniorów i ten senior jest w stanie na przykład wziąć sobie 3-4 osoby i przeprowadzić z nimi na przykład jakąś dłuższą inicjatywę, która trwa 3-4 miesiące, wziąć na siebie odpowiedzialność za to, samemu zdecydować technicznie, idziemy w tym kierunku, prawda, robimy tego typu rozwiązanie, oczywiście biorąc na to splendor i chwałę oraz szeroką odpowiedzialność na siebie w związku z tym, jest w stanie zarządzać już priorytetami, czyli nie tylko je rozpoznać, ale też powiedzieć, robimy teraz to, nie robimy tego, prawda? No i też nadzorować pracę innych i już tak jakby być widoczną na wyższym poziomie, czyli stworzyć jakieś raporty, opracowania dla managementu, który gdzieś tam zarządza rozwojem oprogramowania. I dla mnie senior to jest taka osoba, że jeżeli ja przychodzę do ciebie, Paulina, mówię, Paulinko, to jest do zrobienia, zrób to jak uważasz, ja tobie ufam i wiem, że ty to dostarczysz w dobrej jakości, technologicznie dobrze, bez tego, żebym ja musiał dzisiaj patrzeć na ręce codziennie. Oczywiście, jak tylko masz jakiś, zazwyczaj ten menadżer jednak jest bardziej doświadczony, zazwyczaj, bo to też różnie bywa, w sensie nie zawsze wszyscy menadżerowie są techniczni, mają techniczne wsparcie, doświadczenie, więc oczywiście ja mogę wesprzeć seniora na przykład na poziomie jakiegoś takiego managementu, ale czasem zdarza się, że ten senior przez to, że żyje w tym kodzie, jest technologicznie lepszy niż ja. Ja na przykład już teraz troszeczkę mniej piszę kod niż pisałem wcześniej i na przykład ja już czasem nie dyskutuję z seniorem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy taką bibliotekę użyć, czy nie. To senior właśnie jest od tego, żeby technologiczny aspekt wymyślić i go narzucić innym, nie?
No to wygląda na to, że po 4 latach, jak dobrze pójdzie, przy dobrych wiatrach, moglibyśmy już zostać tymi seniorami, czyli tymi osobami, tak, które są najbardziej poszukiwane na rynku pracy, które zarabiają najlepsze stawki, więc wyobraźmy sobie, gdzie będziemy za 4 lata w naszej obecnej pracy, a gdzie możemy być, jeśli przebranżowimy się do IT.
Tylko co jest ciekawe, ja jestem straszną konserwą pod tym względem, bo znam oczywiście ludzi, którzy po latach 2 już sobie od wejścia do IT już są dobrymi regularami i to przecież no, wszystko zależy od organizacji, nie? Wiecie, to jest jak piłka nożna. Są te kluby, które się biją o mistrzostwo i tam junior to będzie mega koks, który w klubie, który gdzieś tam walczy o utrzymanie, byłby kapitanem drużyny, więc rozumiecie, że to wszystko trzeba patrzeć przez pryzmat tego, w jakiej firmie pracujemy. Istnieje we mnie pewne podejrzenie, że byłbym juniorem w Google, nie? Czy tam może jakimś regularem, albo jakimś takim juniorem, regularem w Facebooku, w tych firmach, które są najlepsze na rynku, a jest menadżerem w innej firmie. Wiecie, o co chodzi, że trzeba zawsze mieć to.
Wszystko zależy, czyli tak jak zawsze mówimy na naszych webinarach, wszystko zależy od tego, gdzie się dostaniesz, jak będzie wyglądała twoja kariera, jak szybko będziesz się rozwijał, ile będziesz czasu wkładał właśnie w rozwój swoich umiejętności i kompetencji. No bo z tego, co słyszę, to programiści nie przestają się rozwijać, nie przestają się czegoś nowego. Korzystając z tego, że zbliżamy się do końca, jeszcze raz chciałabym was zachęcić do tego, żebyście nie przestawali. Jeśli już jesteście tutaj, to zrobiliście pierwszy krok do tego, żeby wejść do IT. Z tego, co czytam z waszych historii, wygląda na to, że już się rozglądacie, szukacie dla siebie jakiejś przestrzeni, żeby tam zagościć na dłużej. Więc jeśli macie ochotę nauczyć się czegoś z nami, zachęcam do wejścia na stronę Future Colors. Jeśli chcecie nauczyć się automatyzować testy, zachęcam do udziału w szkoleniu tester automatyzujący Future Colors, który poprowadzi Bartek. Przy okazji ten kurs startuje już w grudniu, także zachęcam. Nie planowałam dzisiaj go promować, ale zachęcam do tego, żebyście rozważyli to, bo widzę, że były takie pytania skierowane w stronę. No i została mi, słuchajcie, ostatnia plansza mojej prezentacji. Jeśli zastanawiacie się, jak sfinansować szkolenie albo jak rozłożyć je na raty, macie naprawdę kilka opcji i zachęcam do tego, żebyście skontaktowali się z naszym doradcą kariery, który podpowie, czy na przykład możecie skorzystać z Urzędu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a może właśnie fundusze takie jak Open czy Inwestuj w Rozwój właśnie otwierają nabory, a może po prostu nieoprocentowana pożyczka. O tym możecie sobie porozmawiać z naszym doradcą kariery, przegadać z nim wasze doświadczenie, wasze ambicje na przyszłość, dobrać odpowiednie szkolenie, więc do tego też zachęcam. Bartku, bardzo ci serdecznie dziękuję za dzisiaj, było mi bardzo miło cię usłyszeć.
Tylko jedno jeszcze zdanko, gdybym mógł. Jak popatrzycie, ten pierwszy krok jest taki najcięższy, nie? Jak zobaczycie na przykład na wasz telefon komórkowy, który kupiliście 2 lata temu, czy rower, który był kupiony 4 lata temu, czy samochód może 10 lat temu, to niby tak dawno, a niby tak niedawno, nie? I jak dzisiaj jesteście i zastanawiacie się, czy spróbować, to próbujcie, bo za 2 lata możecie po prostu być już w zupełnie innym miejscu. Nasi kursanci naprawdę zdobywają pracę w IT. Ja mam kilku takich kursantów, którzy nawet pracują ze mną teraz w teamie, bo okazało się, że są mega, mega fajni i przebranżywili się, i ludzie, którzy wcześniej nie mieli nic do czynienia z IT, po prostu robią karierę i to w tak zawrotnym tempie, że to jest aż oczy wychodzą z orbit. Zadajcie sobie tylko pytanie, czy chcecie pracować 8 godzin przy komputerze? Jeśli tak, jeśli was takie rzeczy cieszą, to jeszcze lepiej i próbujcie, nie? Próbujcie, bo to się tak wydaje. Dzisiaj rok, 2 to jest nic. Te czasy są takie, tak szybkie, że rok, 2 lata to jest nic, a możecie być za 2 lata w zupełnie innym miejscu. Więc ryzyko nie jest wielkie, powiedziałbym tak.
Dokładnie tak. A jeśli chcecie, my wam w tym pomożemy. Bardzo dziękuję Bartkowi za inspirację, za motywację. Dziękuję wam, drodzy uczestnicy, za obecność, za zadawanie pytań i do zobaczenia, miejmy nadzieję, czy to na kolejnym webinarze, czy już w IT. Do zobaczenia.
Dzięki, dobranoc. Do widzenia, miłego wieczoru.
Miłego wieczoru.